Tomasz Turnbicher krótko przed rurką powie: Adam, no zwolniło się jedno miejsce, chcę, żebyś wystartował w Pucharze Świata w Rudze.
No nie, no, bądźmy realistami. Pierwsze, co by było, to by było problem zapiąć kombinezon.
A schudłeś dlatego, że zżera cię prezesowski stres, czy po prostu
wszystko,
dieta?
Wszystko mnie zżera.
A nie byłeś gotowy na to, że jednak ktoś tam czasami będzie pana prezesa atakował? Jak to?
Znaczy,
jak
zawsze to jest bolesne, jak ktoś cię krytykuje. Byłem też przygotowany na to, że jeśli ten proces się nie uda, to ja odchodzę ze związku.
To jest ten moment, w którym odpalamy podcast Eurosportu. Mam nadzieję, że będziecie go oglądać, słuchać, komentować. Mam nadzieję, że po prostu będzie wam się podobał. Ja nazywam się Piotr Karpiński i bardzo się cieszę, że moim gościem, pierwszym gościem jest dzisiaj Adam Małysz, czyli obecnie prezes, w przeszłości fenomenalny sportowiec, ale przede wszystkim człowiek, który spowodował, że Polska zakochała się w skokach narciarskich. Cześć Adam, witam ciebie serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Czy ty jako prezes czekasz na start sezonu całego zimowego, bo to już nie tylko skoki narciarskie, żeby odpocząć? Teraz już będzie trochę spokojniej, bo dla prezesa ten czas przygotowań jest trudniejszy, czy wręcz przeciwnie? Czy jednak teraz będziesz jeszcze bardziej zajęty?
Wręcz przeciwnie. Ja myślę, że teraz do tych obowiązków, które są na co dzień, bo większość czasu spędzał w Krakowie i na wyjazdach różnych, choćby jak i Warszawa, ale teraz jeszcze dojdzie nie tylko śledzenie, uczestniczenie w tym, ale też większy stres, żeby naszym zawodnikom dobrze poszło. W tym roku też jakby debiutujemy, jeśli chodzi o Puchar Świata w snowboardzie. Debiutujemy, jeśli chodzi o turniej Polski, bo mamy dwa konkursy w Wiśle, później mamy Szczyrk i Zakopane, więc no, to pokazuje, że gdzieś tam cały czas staramy się rozwijać, ale też wspierać naszych zawodników i czekamy na wyniki.
To będziemy czekać, natomiast słuchaj, ja chciałem na początku naszej rozmowy prosić cię o wyobrażenie sobie takiej sytuacji, która raczej jest nieprawdopodobna, ale my uznajmy, że jest prawdopodobna i że wydarzy się coś takiego, że Tomasz Turnbicher krótko przed rurką powie: Adam, no zwolniło się jedno miejsce, chcę, żebyś wystartował w Pucharze Świata w Rudze. No i ty ubierasz kombinezon, zakładasz narty, wjeżdżasz tam na górę, siadasz na belce i na którym metrze wylądujesz?
No na pewno pierwsze, co by było, to by był problem zapiąć kombinezon.
Brzuch?
No może nie brzuch, ale jestem mimo wszystko trochę większy niż jak byłem, jak skakałem o niecałe 20 kg, więc to już jest duży problem. Na pewno technika, która jest teraz, się zdecydowanie zmieniła. No nie, no bądźmy realistami, no nie jest to już jakby w tym momencie realne. Oczywiście.
Ale to by było nierozsądne, gdybyś jednak zdecydował się odepchnąć od tej belki i pojechać?
Źle by się skończyło. No ja bym się musiał przygotować do tego. To nie jest tak, że po tylu latach, bo ja już bodajże prawie 13 lat nie skaczę, żebym poszedł na dużą skocznię i bez problemu sobie skoczył. Jeśli by to był rok, dwa, trzy lata maksymalnie, to myślę, że nie byłoby aż tragicznie, ale ja też jakby dosyć szybko chciałem przybrać ze względu na sport, który później uprawiałem, czyli rajdy samochodowe, bo jednak to jest sport bardziej wytrzymałościowy i trzeba mieć przede wszystkim no, trochę bardziej do tego przygotowanym. A to się wiąże też z kilogramami, które są w tym potrzebne, bo w takich rajdach mocno się chudnie podczas odcinków specjalnych i z moich 52-54 kg, które miałem jak byłem skoczkiem, jeszcze jakbym miał zejść, no to już wtedy bym był totalnym kościotrupem, ale przede wszystkim organizm by tego nie wytrzymał.
Czyli bułka z bananem była tylko przy skokach, jak zaczęły się rajdy, zaczęły się jakieś cheeseburgery, jakieś takie poważniejsze?
No, były takie rzeczy, ale przede wszystkim przez to, że nie miałem czasu też, bo jak jeździłem na treningi choćby do Drawska, czy na Świętoszów, czy do Żagania, no to często to były wieczorne, poranne wcześniej podróże i nie było czasu na jedzenie, więc zdarzało się, że stawałem po drodze gdzieś tam i zabierałem hamburgera czy kurczaczki. Więc no, to nie było takie dobre i po dwóch, trzech latach zorientowałem się, że nie tędy droga, żeby przybrać, to jednak lepiej przybrać czegoś dobrego, a nie tego, co tylko i wyłącznie ma tłuszcz, więc też jakby trochę problemy później zdrowotne się przez to moje rozpoczęły i tak musiałem ustabilizować to.
A powiedz, ta bułka z bananem to faktycznie było tak regularnie przez ciebie jedzone, czy to był bardziej jakiś taki PR-owy chwyt, który owszem, gdzieś tam został zastosowany, ale bez przesady. Czy to była faktycznie podstawa twojej przedstartowej diety?
Nie no, historie są już różne. Oczywiście każdy opowiada to, co chce i jak chce.
Ja chcę poznać swoją historię, prawdziwą.
Prawdziwa historia była taka, że to się rozpoczęło w Harachowie przy Płaży Świata na skoczni Mamuciej, gdzie no, mieliśmy problem, bo cały dzień siedzieliśmy na skoczni, bo były złe warunki. No i oczywiście skoczek nie pójdzie, normalnego obiadu nie zje. Tylko trzeba jakoś przeczekać ten okres, ale też, żeby ten organizm jakby nie był wyczerpany za bardzo. Potrzebował węglowodanów, ale też takich, które gdzieś tam się wolno ulatniają w tym organizmie. I profesor Żołądź wtedy wpadł na pomysł, żeby kupić nam bułki i banany. A że no, można było jeść bułkę zagryzając bananem albo na odwrót, a w moim przypadku to było, że ja se wpakowałem tego banana do środka do bułki, zresztą w Czechach w ogóle to są rochliki, to są takie bułki długie, podłużne, więc jak się go przekroiło, to do środka elegancko ten banan wchodził, więc była bułka z bananem.
Hot dog i zamiast
parówki. Dokładnie, dokładnie.
Ale tak. To był jednorazowy, mówiąc nieelegancko, strzał w Harachowie, czy to już było później stosowane?
Nie, no jak później to zaskoczyło i zadziałało, no to później stosowaliśmy, ale to były przy takich właśnie sytuacjach, gdzie trzeba było długo czekać, nie pójdziemy, nie zjemy kotleta schabowego, czy nie wiem, golonki, czy nawet jak coś to porządnego obiadu, bo w każdej chwili mogą cię wezwać na skoczni, że teraz zaczynamy i pół godziny musisz być gotowy, a tu pełny brzuch i nie będziesz w stanie się jakby oderwać. Człowiek zresztą po jedzeniu jest taki rozleniwiony zawsze, więc trzeba było coś drobno, więc bułka z bananem to nie było tak, że się ją zjadło naraz, tylko przez cały czas się ten zagryzało, żeby uzupełnić żołądek, a żeby też te siły były cały czas.
A zauważyłeś, że ktoś może to od ciebie odgapił? Nie wiem, Martin Schmidt też wsuwał bułkę z...
Była kiedyś taka reklama, którą kreciliśmy, że ja siedziałem w środku, a koledzy z zagranicy przyglądali się mi przez okno, więc ona później została wycofana, bo wywołała lekki skandal, że to tak nie powinno być. Nie wiem, jeśli tak, no to na pewno mi miło, ale myślę, że to też bardzo fajne danie, jeśli chodzi na przykład o dzieciaki do szkoły, które chodzą do... No bo zabrać taką bułkę z bananem, gdzie dzieciak siedzi cały dzień w szkole na lekcjach, no to fajnie to przejeść, tym bardziej, że to naprawdę jest dobre. Warto spróbować.
Czyli twoja córka też jadła bułkę z bananem?
A tego to nie wiem,
czy jadła
bułkę z bananem. Na pewno próbowała, ale czy jadła przez cały czas, to trudno mi powiedzieć.
Czy ty tęsknisz za twoim skakaniem?
Chyba nie. To jest też tak, że ja gdzieś tam bardzo świadomo zakończyłem karierę i nie było czegoś takiego, że czegoś mi brakuje, tym bardziej, że szybko przeszedłem do rajdów samochodowych, bo skończyłem na początku w zasadzie kwietnia, od połowy kwietnia już zacząłem jeździć, przygotowywać się do Dakaru, więc nie miałem nawet czasu na to, żeby zatęsknić, ale też to, że przeszedłem do rajdów, bardzo dużo mi dało, bo dużo się tam nauczyłem, to jest jedna sprawa, a druga sprawa taka, że nie miałem właśnie tej pustki takiej, co często czeka skoczków i rozmyślanie, nie tylko skoczków, w ogóle sportowców, którzy kończą. Zdarza się coś takiego, że po zakończeniu gdzieś tam zaczynasz myśleć, a czy to dobra decyzja, czy zła, mogłem jeszcze to, a jakby to wyglądało, jakbym dalej trenował. No i różne się problemy wtedy pojawiają, ja nie miałem na to czasu.
Tak, my do rajdów jeszcze przejdziemy, natomiast jeszcze chciałem się zatrzymać przy tym końcu kariery skoczka, bo tak sobie myślę, że no, że skoczkowie mają trochę przekichane, jeśli chodzi o to życie po. Na przykład tak sobie myślę, Iga Świątek jak skończy grać w tenisa, to będzie mogła sobie w każdej chwili, jak zapragnie grać w tenisa, no to wziąć rakietę, pójść na kort. Robert Lewandowski też na boisko będzie grał pewnie z kolegami gdzieś na podwórku do późnych swoich lat. A skoczek, jak powie, że to był jego ostatni skok, no już sobie jak go nagle na jakiś kapry znajdzie, no nie poskacze.
Niby tak, niby nie. To jest też tak, że faktycznie jest dużo ciężej, ale jest dużo zawodników old boy, którzy nie skakali ileś tam lat i później wrócili na te mniejsze oczywiście skocznie, ale nie zapomina się tego. To jest tak, że przez tyle lat jak zawodnik był jakby w tym cyklu całym, to zostaje, czy to pozycja, czy rzeczy, jak się odbić, co zrobić i tak dalej. Zresztą świadomość też zawodnika jest taka, że on wie doskonale, że nie odbije się tak jak skakał najlepsze, nie wiem, na skoczni do lotów narciarskich, czy na 120-metrowej skoczni, tylko że na tych mniejszych skoczniach trzeba bardziej się otworzyć i to gdzieś tam jest w głowie, więc to nie jest tak, że się to w 100% zapomina. Są pewne elementy i są utrudności, choćby takie, że jest większa waga zazwyczaj. Widziałem też kiedyś na zawodach takich oldboy, jak skakali panowie z dużymi brzuszkami już. Fajnie to wyglądało. Nawet
bili jedne... rekordy skoczni?
No rekordy nie, walczyli z samym sobą, żeby ustać w ogóle, ale był taki jeden, który nie był w stanie właśnie do kombinezonu dopiąć, więc z odpiętym skakał.
Czyli wziął swój stary sam.
Nie, wziął od kogoś tam, ale mimo wszystko był za mały.
I go puścili go na te skocznie. A ty skoczyłeś po zakończeniu kariery chociaż raz?
Nie, na tak skokowych nie. Na zjazdówkach oczywiście, jak jadę na wyciągi, no to jak tylko widzę jakąś górkę, to sobie gdzieś tam podskakuję, ale to na pewno nie jest to samo.
A jakbyś, leżycie sobie gdzieś tam, oglądacie na kanapie z żoną jakiś film i ty nagle mówisz do Izy, Iza, a pójdę jutro sobie na skocznie poskakać. Czy naszłoby mnie coś takiego?
Nie zdarzyło.
Jak by ona zareagowała?
No, że zwariowałem chyba.
No właśnie, kazałem się
pewnie, żebym popatrzył w dowód swój, pewnie jakieś w lustro, ale z drugiej strony, no tak jak mówię, tego się nie zapomina. To nie jest tak, że... Oczywiście, tak jak powiedziałem, ja bym nie poszedł na dużą skocznię, tylko pewnie musiałbym zacząć od jakiejś takiej mniejszej, 10, 20, nawet na 40 już by było gorzej iść, tak jak na przykład w Wiśle mamy, ale na tę 20-metrową, 10-metrową jak najbardziej, żeby przypomnieć sobie pewne tam rzeczy i myślę, że na tę dużą też teraz troszkę schudłem, więc nie byłoby już aż takiego problemu dojazd zrobić, bo największy dojazd jest, jak zaczyna ci tu rosnąć gdzieś w okolicach pępka i później masz się zgiąć do tej pozycji dojazdowej, to zaczyna ci coś przeszkadzać. Więc no, ja też jakby imitację robiłem już po zakończeniu kariery i też było tak, że nawet trenerowi ciężko mi było mnie złapać ze względu na to, że ja przybrałem trochę tutaj na górze, bo skoczkowie zazwyczaj nordgi mają bardzo silne, ale tułów tutaj jest bardzo, bardzo szczupły, jak najlżejszy, więc jak przybierasz później tutaj na górze, to automatycznie ciężar ciała się zmienia troszkę i ten tułów jest ciężejszy, więc przelatujesz zazwyczaj. Jak trener mnie łapał właśnie nad głowę, no to przeleciałem z nim, on na mnie spadł, więc no nie jest to takie proste, ale to jest wszystko do opanowania.
A schudłeś dlatego, że zżera cię prezesowski stres, czy po prostu jakaś dieta?
Wszystko mnie zżera. Także nie, no gdzieś tam taki trochę problemy zdrowotne, trochę stres do tego doszedł. Inny tryb życia przede wszystkim, co staram się zmienić, bo mimo wszystko zawsze się temu broniłem, ale no też to na mnie padło, że tego czasu za biurkiem trzeba trochę spędzić i nie ma czasu czasem na rzeczy te bardziej przyjemne, czy te, które wykonywałem od lat, jakieś tam ćwiczenia. Staram się to zmienić, ale no nie jest to proste na pewno.
Po co ci ta prezesura?
Wielokrotnie zadawano mi to pytanie i tam już sam się zastanawiałem długo nad tym. Zresztą ta decyzja, która padła, że się zgodziłem na to, no była przeszło rok, półtorej roku gdzieś się nad tym zastanawiałem i patrząc na to, że mam jakieś pomysły, jak to wszystko mogłoby wyglądać, ale też to, żeby pomóc temu sportowi, żeby on gdzieś tam nie ginął, to no to temu się zdecydowałem. No, nie nawet dla siebie, bardziej dla przyszłości sportów zimowych.
Pomóc nie tylko jednemu sportowi, ale już szerszemu gronu, bo wziąłeś na siebie no, poważną robotę.
Dokładnie. Ja też jakby chciałem, żeby nie było w ten sposób, jak było to odbierane na samym początku, że był prezes Steiner, który był w zasadzie od skoków i głównie zajmował się skokami. Każdy miał gdzieś tam jakieś do niego pretensje. Ja chciałem być nie tylko prezesem polskich skoków narciarskich, ale właśnie tych dyscyplin, które mamy. I de facto rozpoczęliśmy sporą rewolucję, jeśli chodzi o te wszystkie nasze sporty, bo przede wszystkim wszystkie kadry juniorskie, które były, przenieśliśmy do szkół mistrzostwa sportowego. I de facto nie jest to kadra tak, jak zwykle wyglądała, że ona jest... 6, czasem 7-osobowa plus trenerzy, tylko dodaliśmy trenerów do szkół mistrzostwa sportowego i stworzyliśmy takie kadry otwarte. De facto dzisiaj każdy junior jest kadrowiczem, ale nie jest powiedziane, że on pojedzie na zgrupowanie czy na zawody. Pojadą wybrani ci najlepsi. Na celu miało to też spowodowanie, żeby każdy miał szansę i każdy miał szansę wyjechać, każdy szansę miał wystartować i też ci zawodnicy, żeby cały czas walczyli o to, ani że ja jestem w kadrze i high life, po co mi cokolwiek innego, to mi całkowicie wystarczy, bo zdarzały się tacy zawodnicy, zawodniczki, więc dzisiaj już to pokazuje, że przynosi to efekty choćby w tej postaci, że mamy coraz to nowsze nazwiska, które się pojawiają i oni wyjeżdżają już na zgrupowania czy na zawody. Bardzo mocno zaczynamy rozwijać biegi narciarskie i powołaliśmy takiego koordynatora ze Szwecji, który żeby przyniósł nam nie tylko system, ale prognozę, jak to wszystko wygląda, jak się to zmieniało i nauczył przede wszystkim naszych trenerów. Mamy 6 naszych trenerów, których on szkoli. On też jakby jest przy tych zgrupowaniach, pokazuje co i jak. I widać, że idzie to w dobrym kierunku. Nawet ostatnio mieliśmy taką kursokonferencję w Szczyrku, gdzie zebraliśmy wszystkich trenerów klubowych, którzy chcieli w tym uczestniczyć i przekazaliśmy tę wiedzę. Chłopaki też już pokazali, jak pracują, co robią i też ogłosiliśmy, że my chcemy współpracować przede wszystkim z klubami, żeby to nie było tak, że kadra co innego, kluby co innego. My jesteśmy jedność i staramy się, żeby kluby dostarczały nam jak najlepszych zawodników, żebyśmy później mogli ich kształcić i żeby oni wygrywali.
Cieszę się, że powiedziałeś o biegach narciarskich, bo nie ukrywam, że ja tęsknię za Justyną Kowalczyk.
No tak, no.
Tęsknię za tymi czasami, kiedy ona była na trasie, bo to były emocje no niewyobrażalne. To było coś fantastycznego, jej rywalizacja głównie z Norweżkami, ale też z innymi biegaczkami.
No i oczywiście chcielibyśmy mieć taką drugą zawodniczkę czy zawodnika i myślę, że ciężko będzie na pewno, żeby taka Justyna pojawiła się po raz kolejny, ale mamy naprawdę utytułowanych w tym momencie utytułowanego w zasadzie szkoleniowca, który pracował w Szwecji z młodymi zawodnikami i to tymi, którzy teraz wygrywają, więc nadzieja jest, że wśród naszych zawodników też obudzimy, bo ten potencjał jest naprawdę bardzo duży z tego, co on nam nawet przekazał, ale musimy w nich obudzić takie zwierzę jak była Justyna, czyli dziewczynę, która potrafiła naprawdę wszystko oddać temu, żeby wygrać i się tak podporządkować. Wiem, że to jest trudne, ale jest na to potencjał i miejmy nadzieję, że to się wydarzy. Może nie aż w takim stopniu jak Justyna, ale zawodnicy, ci młodzi, którzy teraz trenują, widać, że mają potencjał do tego, żeby również stać się takimi zawodnikami, żeby wygrywać.
Ty też byłeś takim zwierzęciem?
No niestety, ale to trzeba być takim zwierzęciem. To nie jest tak, ja też często powtarzam zawodnikom, to nie jest tak, że słyszysz, że 100% daje z siebie. Dzisiaj, żeby osiągnąć sukces, 100% jest za mało. Ty musisz 200% dawać i przyjść na trening musisz być przygotowany, czyli zrobić, przemyśleć pewne sprawy. Jeśli coś cię blokuje, coś masz jakiś problem, ty go powinieneś rozwiązać już w domu czy na treningu takim nawet jak sam robisz. Przygotować się do tego treningu, który później wykonujesz z trenerem, żeby jego już tam wykonać, żeby to weszło ci w nawyk. Coraz ciężej jest jakby wejść w świadomość młodzieży do tego, że to jest niezbędne, ale staramy się to robić i mam nadzieję, że to będzie mimo wszystko skutkowało. No popatrzmy na to jak w skokach narciarskich, gdzie w tym roku w sezonie, może nie letnim, ale ostatnie Mistrzostwa Polski, które były. 80 przeszło zawodników startowało, rzadko się zdarzało i 17 drużyn. Pamiętam za moich czasów, żeby zebrać 5-6 drużyn już był problem. Dzisiaj mieliśmy 17, mieliśmy 80 przeszło zawodników, co zdarzało się, że było 25-30 seniorów, gdzie startował. Więc jest ten potencjał, są ci zawodnicy. No, pytanie jest takie, ile z tych zawodników wytrzyma i przetrwa do faktycznie do tego, żeby później startować w Pucharze Świata i wygrywać. Jeśli zostałoby ich 5-6, to i tak jest duży sukces.
A oprócz skoków w tych innych dyscyplinach, młodzi chcą zjeżdżać na nartach alpejskich, chcą biegać, chcą na snowboardzie się
bawić? No alpejczyków mamy naprawdę bardzo dużo, bo wszystkie te programy, bardzo dużo jest klubów. W alpejskim jest jeszcze coś takiego, że tam bardzo dużo rodzice jakby pomagają. Są kluby prywatne, które wyjeżdżają. My też jakby staramy się zmienić trochę tę mentalność, że jednak z tymi dzieciakami to nie jest potrzeba jeździć na lodowce, że ten okres letni można przepracować u nas, a później przychodzi śnieg. Zmieniamy też jakby podejście, jeśli chodzi o przygotowanie tras. Już rozmawialiśmy i będzie to stworzone, że będą specjalne trasy przygotowane tylko pod wyczyn, czyli zalodzone, takie z prawdziwego zdarzenia. Ta mentalność naprawdę nie tylko ludzi, ale również i tych, którzy posiadają obiekty, zmienia się totalnie, że jednak choćby Maryna pokazała, że jesteśmy w stanie, mimo tego, że nie mamy tych gór potężnych, naprawdę osiągnąć sukces i rywalizować z tymi najlepszymi. Więc na początku ta edukacja przede wszystkim, choć jest to bardzo trudne, no ale wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o snowboard, no to te wyniki zeszłoroczne pokazały, że naprawdę możemy dużo w tym sporcie zdziałać i też jakby inwestujemy w to, ale a z drugiej strony niektórzy by powiedzieli, że rzuciliśmy się trochę na głęboką wodę, chcąc organizować Puchar Świata w tym sezonie, ale myślę, że gdzieś tam to też nie jest rzucanie się, bo żeby zachęcić ludzi do tego, żeby ten sport się stał jeszcze bardziej interesujący niż jest, bo naprawdę jest bardzo interesujący, więc no, musimy zorganizować pewne zawody. Puchar Europy organizowaliśmy, w tym roku również organizujemy, ale Puchar Świata to już jest duże wyzwanie i miejmy nadzieję, że na tyle jesteśmy w stanie go dobrze przygotować, że on zagości u nas już na stałe.
Właśnie w Krynicy-Zdroju będzie Puchar Świata w snowboardzie w tym sezonie. Ja w ogóle uważam, że akurat ta dyscyplina, w której Oskar i Ola Król zdobywają medale, czyli To ściganie się równoległe. Jest niebywale widowiskowe.
Bardzo.
Postawiłbym nawet taką tezę, że może bardziej niż skoki narciarskie. Na pewno są bardziej takie
bezpośrednio
czytelne, tak, czytelne dla widza, dla kibica, prawda? I wydaje mi się, że na
popełnisz błąd i już jest po ciebie. I to nawet tym najlepszym się zdarza.
Nie wygrywa ten, kto jest pierwszy na mecie,
dokładnie,
po prostu, prawda?
Dokładnie.
I wydaje mi się, że tu jest ogromny potencjał na to, żeby to stała się, no nie chcę powiedzieć, nasza kolejna dyscyplina narodowa, ale no dyscyplina, którą będziemy przeżywać i interesować się na szeroką skalę.
Dokładnie tak. Ja myślę, że też to jest tak, że to nie tylko sam sport, bo do tego dochodzi wszystko, całe otoczenie, ludzie, którzy to tworzą. To jest jakby całość, która powoduje, że kibice się tym mogą zainteresować. Jak to jest przekazywane, jak to organizowane i jacy ci ludzie faktycznie, którzy wygrywają, tak jak na przykład Oskar czy Ola, co oni sobą prezentują. I to powoduje, że to zainteresowanie jest coraz większe i miejmy nadzieję, że potrafimy zarazić tych, którzy nie interesowali się snowboardem, że będą w stanie nie tylko oglądać, śledzić, ale też sami spróbują tego, bo to jest sport, który każdy może w zasadzie uprawiać.
W przeciwieństwie do skoków.
Dokładnie tak. A jakie skoki popularne się stały, więc myślę, że tutaj jest naprawdę potężna szansa, tak samo jeśli chodzi o biegi narciarskie, bo jak Martin przyjeżdżał do Polski, on mówi tak, nas jest 6 milionów, czy tam, żebym teraz nie skłamał, Szwedów, w Azji jest 39. Mówi, potencjał macie dużo większy niż nasz. Szwedów, Norwegów przekonuje to, że oni to mają we krwi. Oni wychodzą rodzinami na narty. Oczywiście mają zapewnione lepsze warunki, bo tam ten śnieg, te mrozy są zdecydowanie większe i u nas nie jest tak prosto, ale naprawdę biegi stają się coraz bardziej popularne. To już nie mówię o tym, że powstają nowe obiekty, ale też jakby jest coraz więcej chętnych. Ja mam sporo tutaj znajomych choćby z Warszawy, gdzie mówią, że oni sobie przyjeżdżają gdzieś tam i nie muszą jechać w góry, bo to wystarczy faktycznie jakaś polana i jadą sobie pobiegać, pochodzić nawet na tych nartach.
A ciebie jako prezesa PZN Mistrzostwo Świata Oskara Kwiatkowskiego cieszy tak samo jak Piotrka Żyły? Czy jednak, jako że wywodzisz się ze skoków, to serce mocniej bije przy medalach?
Myślę, że tak samo, a nawet i bardziej, dlatego że to jest coś nowego, co włączyło. Piotrek tylko jakby potwierdził to, co w Oberstdorfie uzyskał, a tu jest coś nowego. Zresztą ja pamiętam, jak rozmawialiśmy z sekretarzem Jankiem Winklem, gdzie Oskar pierwszy raz wygrywał Puchar Świata i myśmy byli na Pucharze Świata wtedy w Zakopanem. Oglądaliśmy na telefonie, który był położony na samochodzie i skakaliśmy z radości jak nie wiem. I pamiętam, jak Jasiek wtedy powiedział, że Oskar będzie walczył o Mistrzostwo Świata. Nie? I tak wszyscy mówią, no Puchar Świata, Mistrzostwo Świata to jeszcze trochę daleko do tego, nie? No i się tak stało, więc a kolejną rzeczą było to, że Jan założył się z trenerami i z Oskarem, że jak wygra Puchar Świata, to ogolą się na łyso i tak się stało, ogolili się. No, Jasiek ma dotąd włosy, więc jak on się ogoli, to w ogóle dziwnie wyglądał, niektórzy go prawie nie poznawali. No ale to są te fajne rzeczy, no. To pokazuje, że faktycznie można się bardzo mocno zaangażować i trochę zajarać tym, bo wcześniej oczywiście oglądałem ten sport, ale nie z takim zainteresowaniem, taką ciekawością, jak robię to teraz, bo No, mnie to na przykład, ja się w tym zakochałem, bo zobaczyłem, jak mocno to jest atrakcyjne i jak dużo emocji w tym jest, że oni faktycznie obok siebie jadą i nawet ten najlepszy, przy jakimś drobnym błędzie jest w stanie nie wygrać tego, choć jest jako ten faworyt.
Jeździsz na snowboardzie?
Jeździłem na snowboardzie, teraz więcej z powrotem na nartach. Jestem samoukiem.
Ale na snowboardzie jeździłeś już, rozumiem, po karierze skoczka, czy w trakcie?
W czasie też trochę, tak. Jak przyszła taka moda faktycznie na deskę, to pierwsze miałem miękką deskę, później twardą i tak gdzieś tam próbowałem. Zresztą no, ja jestem taki, że mi by było trochę wstyd iść do instruktora, więc pamiętam, jak do Austrii zabrałem narty i deskę i mówię do żony, tak, jedziemy na górę, jak zanim zjadę na dół na mniejszym wyciągu i wywrócę się 4-5 razy, to jadę na dół i biorę narty. Wyrżnęło mną chyba z 20-30 razy i mówię tak, kurczę, nie pojadę tą gondolą z tą deską, to jadę na tej desce na dół, no palicho, pojadę wolno. Zjechałem na sam dół i to było tak ze 3 kilometry, jak nie więcej, tej trasy i coraz lepiej mi szło i wyjechałem z powrotem gondolą tą z tą deską do góry i tak zacząłem jeździć. Podpatrywałem innych tam snowboardzistów, jak sobie radzą na tym, no i tak zacząłem jeździć na snowboardzie.
A nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Orczykiem próbowałeś wjeżdżać?
Próbowałem, no to masakra, była tragedia, prawda? Na początku, tak.
Każdy to przeżywa.
To była tragedia, bo stoisz bokiem do niego, nie wiesz, jak się zapiąć, mimo to, że ta jedna noga możesz tam gdzieś uwolnić, ale no ona gdzieś tam uciekała mi cały czas.
No nie, no leżałeś chyba, no bo ja leżałem kilka razy, zanim do końca wjechałem.
Nie wywaliłem się, bo byłem strasznie jakby zdeterminowany. Już później na sam koniec od połowy już jechałem, trzymałem go w ręku, nie pod tyłkiem.
Nie powiesz mi, że ani razu nie wywróciłeś się na snowboardzie na wyciągu.
Nie, no bo jak na początku, jak zaczynałem jeździć, to jeździłem na krzesełku, więc nie miałem tego problemu. A później dopiero po jakimś czasie już trochę jeździłem na tym snowboardzie, więc nie miałem aż takiego problemu, choć wyzwaniem było bardzo dużym, żeby w ogóle siąść i pojechać. Stąd mówię, że od połowy już trzymałem go w rękach, żeby dojechać do góry, bo mi wypadał cały czas spod tyłka.
A jeśli chodzi o narty alpejskie, jaki masz styl? Bardziej taki dystynkowany, na stoku?
Różny, szybki. Ja jeżdżę na długich w ogóle nartach.
Czy krecha?
Nie na krechę, ale szybki slalom. Może to slalom jest za dużo powiedziane. Taki bardziej bieg zjazdowy, można powiedzieć. Ale ja ze względu na narty skokowe lubię długie narty. Nie lubię krótkich nart, gdzie one mi tam gdzieś gonią. Więc te łuki są zdecydowanie dłuższe. Choć jeździłem kiedyś na takich carvingach, bo przyszła taka moda, że się jeździło bez kijów, nie? Że tak bardzo głęboko, ale strasznie kolana na tym cierpiały i to jeszcze jak skakałem na nartach, więc później z powrotem wróciłem do kijów, ale strasznie mi się to podobało, szczególnie jak był taki puch, gdzieś tam śnieg, albo ledwo co przygotowane przez ratrak, no to była rewelka.
A jesteś sprzęciarzem? Lubisz mieć wszystko, co najnowsze, najnowocześniejsze?
Nie, raczej dobrane.
Wymieniasz co chwilę te narty?
Nie wymieniam. Teraz mam od 2 chyba lat te same narty, buty od więcej. Zresztą jak zakończyłem karierę, gdzieś tam zacząłem współpracować z taką firmą sportową i pierwszy raz dobrałem sobie buty, że faktycznie jak szedłem na wiosnę na narty, to mnie nogi nie bolały. Bo zawsze od Fischera dostawałem, jako że miałem serwis Fischera, to dostawałem również narty i buty. I te buty, no oczywiście, były takie bardziej zawodnicze, tak samo narty, ciężkie bardzo. No i one nigdy nie były tak dopasowane, jak to powinno być. Jak pojechałem pierwszy raz wybrać buty do tej firmy, no to stało się tak, że okazało się tak, że powinienem mieć 2 numery mniejsze buty niż mam nogę, co już dla mnie było szokiem. I oni mi to po prostu później rozbijali jakoś, rozciągali, dopasowywali. Miałem stopę jakby zrobiony skan, wkładkę mi zrobiono i dzisiaj jak idę na stok pierwszy raz po przerwie w zasadzie wiosenno-letnio-jesiennej, to mnie nogi nie bolą, a wcześniej to kurczę zjechałem 2 razy i tak stopy bolały, że nie mogłem rady jeździć. Musiałem za każdym razem jakby wyciągać nogi z butów, na chwilę odpocząć i znów na dół i to była często męczarnia, a dzisiaj to jest przyjemność.
Jeszcze chciałem na koniec wątku prezesowskiego, bo o nim trochę rozmawialiśmy, zapytać cię o to, że no bo jako skoczek narciarski, jako sportowiec byłeś idolem absolutnie wszystkich. Myślę, że nie było Polaka, który by coś złego na temat Adama Małysza powiedział. Poszedłeś w prezesurę i jestem w stanie sobie wyobrazić, że jednak no już nie wszystkim podoba się to, co robisz. Nie tak dawno pojawiła się ta no informacja, ale list Edwarda Budnego, byłego trenera biegów, który zarzucił ci zatrudnienie trenera od skoczki, jeśli ja dobrze rozumiem.
Za duże pieniądze.
Za duże pieniądze, za mocnego trenera na potencjał, jaki jest, jeśli dobrze odczytuję ten list. Czy ty, no rozumiem, że byłeś a może nie byłeś gotowy na to, że jednak ktoś tam czasami będzie pana prezesa atakował, jak to?
Znaczy,
jak...
Zawsze to jest bolesne, jak ktoś cię krytykuje. Zresztą no, jesteśmy ludźmi i każdy jakby doskonale wie i zawsze gdzieś tam do ciebie to dociera. Mimo to, że niektórzy mówią, że nic sobie z tego nie robią, to jest to jakby takie przykre, można powiedzieć. Ale z drugiej strony, no, ja muszę przyznać panu Edwardowi rację w jednej kwestii, że faktycznie Słowaczki wygrały z nami i to nie jest dobry sygnał, że one przygotowują się zupełnie inaczej jak nasze zawodniczki, ale my rozpoczęliśmy przygotowanie z tymi zawodniczkami już od dawna. Próbowaliśmy każdego rozwiązania, jakie było i nie przynosiło efektów, jeśli chodzi o polskich trenerów. Więc jedyna nadzieja i szansa była to, że przyprowadzimy trenera, który się na tym zna. Bo my myśleliśmy, że to jest tak samo jak w skokach męskich. Zatrudnimy trenera, który faktycznie w skokach męskich dawał sobie radę, czy da sobie radę, a to nie tędy droga, nie wypaliło to. I to jest jakby to był ostatni gwizdek, żeby powiedzieć, albo robimy coś faktycznie wow, zatrudniamy tego trenera, przyniósł nam system, powiedział, jak z tymi zawodniczkami w ogóle rozmawiać, jak pracować, albo lepiej rozłożyć ręce i w ogóle tej kadry nie powoływać. No ale to też by było krzywdzące, bo my zaczęliśmy za późno z tymi kobietami, no i stało się tak, że jesteśmy 10-15 lat do tyłu, więc teraz musimy nadrabiać. A żeby nadrobić, no to potrzebujemy od tego fachowca. Ja tylko dodam, że fakt faktem, ten fachowiec aż nie zarabia tyle, co gdzieś tam wyobrażenia pana Edwarda były. Ja zresztą zapraszam pana Edwarda, my jesteśmy instytucją, która jest bardzo otwarta i my możemy powiedzieć, nie możemy zdradzić kontraktów, ale możemy powiedzieć, jaki jest nasz budżet, na co go przeznaczamy. I uważamy, że przeznaczamy go na dobre rzeczy, bo przeznaczamy w 100% na sport, na to, co jest naszym zadaniem. Tak, żeby pomóc zawodnikom jak najlepiej się szkolić. Oczywiście są pewne ograniczenia, bo nie ma się na wszystko i zawsze te skoki będą tą dyscypliną wiodącą, która mimo wszystko najwięcej się na nich pieniędzy wydaje, ale ze względu na to, że też oni przyciągają i sponsorów, i media, i też jakby dotacje z samego ministerstwa są dużo większe, no bo tam są rezultaty, tam są sukcesy. Więc te pozostałe dyscypliny też jakby muszą troszkę jakby być świadome tego. No pan Edward, nie wiem, nie chcę mu tutaj teraz mówić, ile on ma lat, bo ponad 80 lat z tego, co wiem, no to przecież przez całą swoją tą karierę miał szansę też jakby pomóc temu sportowi, jeśli tak źle jest. Ja jak tak mówię, ja bardzo szanuję pana Edwarda, bo to jest trener, który z Łuczkiem osiągnął bardzo dużo i nie chciałbym go tu w żaden sposób krytykować, tylko bardziej zaprosić do współpracy, jeśli ma do nas pretensje, nie musi rzucać nazwiskami, imionami, może po prostu pomóc.
A powiedz, ten moment, gdy męska kadra zmieniała trenera, kiedy odchodził Michał Doleża, kiedy ty wymyśliłeś Tomasa Turnbichlera, to był trudny moment dla ciebie? Ty tam ryzykowałeś akurat stawiając na Austriaka? Tam miałeś nieprzespane noce z tego powodu? Czy byłeś tak pewny swojej decyzji, że w zasadzie, okej, przyjmowałeś krytykę, ale mówiłeś, czułeś, że to się dobrze skończy?
Znaczy to jest tak, że gdzieś tam zawsze tego nosa jakiegoś takiego miałem. Czy to był Stefan Hongacher, czy choćby Tomas Turnbichler, bo to jest tak, że ty czujesz i widzisz, jak ci trenerzy pracują, więc z perspektywy czasu, które przeżyłem w skokach, miałem jakby takie przeczucie, ale to wiadomo, że to przeczucie też gdzieś tam musi być powiązane z jakimiś tam faktami i jak do niektórych się wydawało, z jakimiś rezultatami, no co ten człowiek osiągnął. Ale nie zawsze najlepsi zawodnicy czy najlepsi trenerzy są w stanie sobie poradzić. Gdzieś tam to przekonanie, że to będą dobre osoby na dobrym miejscu, było takie, że oni bardzo dobrą robotę wykonywali jako ci asystenci. Czy Stefan w Niemczech, czy Tomas w Austrii. I w tym środowisku, w którym przebywałem w zasadzie cały czas, często było słychać, że to nie ten pierwszy trener wykonuje tę pracę, tylko właśnie ten asystent. I pierwszy trener tylko jakby jest od tego, żeby machnąć, przyjść na zgrupowaniu jako ten selekcjoner, który jest w stanie jakby poukładać to wszystko, ale całą robotę wykonuje ten dół, czyli ci asystenci i ci, którzy tam pracują. Więc stąd moje przekonanie było w 100%, że to są dobre wybory. I moim celem było przekonać do tego pierwszy zarząd, a później zawodników. Co jak w pierwszym przypadku nie było problemu, tak w drugim przypadku z Tomasem był duży problemem. Ja to dosyć mocno psychicznie też odczułem, bo ja w pewnym...
Zawodnicy go nie chcieli.
Zawodnicy ci starsi go nie chcieli. To nie jest tak, że wszyscy go nie chcieli. Zawodnicy przede wszystkim się bali. Oni się bali zmian. To są już starsi zawodnicy, którzy gdzieś tam no, mieli zaufanie do Leżala. Ale też no, to jest bardzo trudna sytuacja, bo gdybyśmy nic nie zrobili i dalej by było tak, jak było, no to zarzucono by pewnie Polskiemu Związkowi Narciarskiemu, że nic nie robi z tym. Więc trzeba było powiedzieć, jak się powiedziało A, powiedzieć i B. Ja byłem też przygotowany na to, że jeśli ten proces się nie uda, to ja odchodzę ze związku na pewno. To nie, ja już wiedziałem, że wtedy stracę całkowity autorytet wśród nie tylko działaczy, ale również i zawodników, więc byłem na to przygotowany.
Ale nie uda się w sensie...
Że Tomasz przyjdzie do Polski. Zresztą takie rozmowy były, bo Tomasz już był zdecydowany, ale to, co się wydarzyło w Planicy i to, co do niego tam docierało, on zadzwonił do mnie i powiedział, że przykro mu, ale słyszy z jednej i z drugiej strony, że jest jedno wielkie bagno za przeproszeniem i on nie chce się w to wpisywać. No i ja mu powiedziałem, okej, to Tomasz, to jeśli ty nie przychodzisz po tych naszych rozmowach, to ja też jakby odchodzę, nie? I de facto on później do mnie zadzwonił i powiedział, że żebym mu dał jeszcze czas, że on jeszcze przemyśli te sprawy. Ja mu wyjaśniłem, skąd się to wszystko bierze. On się też dowiedział ze swojego źródła. No i później zadecydował, że jednak chciałby spróbować.
To wychodzenie z tego bagna było gładko poszło?
Początki były ciężkie na pewno, ale stopniowo przede wszystkim... przekonanie tych starszych zawodników, bo tak jak mówię, to nie był problem z młodszymi zawodnikami, bo oni się byli w stanie dostosować, ale z tymi starszymi zawodnikami było na tyle trudne, żeby ich przekonać, że faktycznie to jest dobra decyzja. I już po tych pierwszych treningach oni, można powiedzieć, że byli zachwyceni. A takim największym jakby punktem przełomowym, to już było później, bo to było jeszcze w zimie, gdy usłyszałem i to w telewizji od Kamila, który powiedział, że tak dobrego teamu jeszcze nie miał. Więc to pokazuje, że warto było i że czasem jest warto zaufać. Ja też jako zawodnik wiedziałem doskonale, że te zmiany są bardzo trudne, więc ja gdzieś tam nie napierałem na tych zawodników, wolałem się wycofać do tyłu. Jeśli faktycznie to się ma udać i ma się to rozwiązać, to musi się to samo zrobić. To nie jest tak, że ktoś jest w stanie jakby przekonać w 100% kogoś do siebie, ale to musi się jakby trochę rozwinąć i wiedziałem, że te zmiany są ciężkie, ale są bardzo potrzebne z własnego doświadczenia, że jeśli nie zrobisz tego kroku, nawet jako zawodnik, to będziesz tego żałował w pewnym momencie, a możesz tylko i wyłącznie mieć z tego korzyści, bo każda zmiana przynosi coś innego. A na pewnym poziomie zawodnik potrzebuje nawet nie jakiejś zmiany, nie wiadomo jakiej systemu. Potrzebuje po prostu zmiany. Potrzebuje zmiany zobaczenia z perspektywy innych oczu, co on robi źle, co robi dobrze i też nowego podejścia do tego. I to przynosi rezultaty. Zresztą no, to przyniosło w tym kolejnym roku już rezultaty, jakie widzieliśmy. No choćby Dawida, który się niesamowicie uwolnił i spasowało mu to wszystko, no bo był w zasadzie takim pogromcą na początku sezonu. Oczywiście, no później pojawiły się różne problemy, no ale to już niezależne od nas.
Ale powiedz mi, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo mówimy o tym wychodzeniu z bagna, o tej trudnej sytuacji, że zawodnicy na początku, przynajmniej ci starsi, byli przeciwni i to naprawianie czy dopasowywanie się wyglądało tak, że po prostu Turn Bichler już przyjechał i to praca z nim doprowadziła do tych zmian, czy jednak zanim on przyjechał, ty ze Stochem i z tymi innymi chłopakami, no nie wiem, przeprowadziłeś ileś tam rozmów, dyskutowaliście, słuchałeś, co się nie podoba, próbowałeś ich przekonać, czy jednak stwierdziłeś, dobra, decyzja podjęta, Turn Bichler przyjeżdża i zobaczymy, jak to się ułoży.
Nie, to jest też tak, że oczywiście zawsze ci zawodnicy są brani pod uwagę, pod względem jakby, czy im pewien system pasuje, czy się im podoba i tak dalej. Ale tutaj akurat było w ten sposób, że jeśli Tomasz się zgodził i związek to zaakceptował, to on miał przyjechać i sam rozpocząć jakby rozmowy z tymi zawodnikami, żeby ich przekonać do tego, ale też jakby dać im czas na pewne przemyślenia i później wejść z pewnym treningiem, pomysłem na to, jak to ma wyglądać. I ja pamiętam to pierwsze zgrupowanie, które mieli w Krakowie i on pokazał im rzeczy, które może nie, że tego nie było, ale były trochę zaniedbane. Czyli ćwiczenia, które oni wykonywali często jako dzieci, jako młodzi zawodnicy. I to spowodowało, że zdecydowanie lepiej czuli się w pozycji. Myśmy słyszeli całą zimę, że zawodnicy mają problem z pozycją. To jeden, to drugi. I tak cały czas było, a mam problem z pozycją, nie mogę z tego wstać, nie mogę się z tego, nie mogę z tego popchać, źle się czuję. Pozycja to jest podstawa, bo to jest ten pierwszy moment, w którym ty przyjmujesz pozycję odpowiednią. Jak ty przyjmiesz tę pozycję odpowiednią, to później jest ci zdecydowanie łatwiej jakby z tego odejść, z tego progu. Popchać na tyle, że to jest swobodne, że się nie musisz z tym męczyć. Jeśli ty cały czas słyszysz, że problem z pozycją, potem prędkości najazdowe też się jakby różniły bardzo, raz lepiej, raz gorzej, więc to powoduje, że coś jest nie tak. I Tomas jak przyszedł, on już to obserwował od jakiegoś czasu, bo jak my zaczęliśmy rozmowę, to on sobie już chłopaków obserwował oczywiście. Zresztą w internecie też szukał i innych chłopaków, juniorów i z B kadry, patrzył jakie, co mają, jakie braki, jakie mają plusy, co można osiągnąć i tak dalej. No i przyszedł jakby z gotowcem, czyli z tym pomysłem, co zrobić, żeby przede wszystkim te pozycje ustabilizować na tyle, żeby zawodnicy się dobrze odbijali. Zaczęli trenować na rolce, na rolkach. Jeden problem na pewno był taki, że no Tomas jest młodym trenerem, szkoleniowcem i to ich troszkę...
Bez większych sukcesów jako sportowiec, prawda?
No tak, ale no jak popatrzymy, to rzadko zdarza się, że dobry, wybitny zawodnik staje się trenerem. Zazwyczaj trenerem rodzi się osoba, która miała bardzo duże ambicje jako zawodnik i nie doszła do pewnych sukcesów i spełnia się jako trener. Ona wtedy poświęca, bo jak patrzymy Łukasz Krucze, jak patrzymy Tomas, który jak widział w pewnym momencie, że nie da się rady, to poszedł bardziej w nauczanie, czyli poszedł, zrobił studia, zrobił różne kursy, dużo się dowiadywał, żeby być tym szkoleniowcem z prawdziwego zdarzenia i trochę jakby zapełnić tę dziurę jako zawodnik, jak był. Więc myślę, że to akurat jest jak taka zasada i to jest jakby fajne. No jest na przykład Andreas Witholz w tym momencie, który jest dobrym szkoleniowcem w Austrii, a był też wybitnym zawodnikiem, no ale gdzieś słyszymy to cały czas, że gdzieś tam no Witholz mało jakby trenuje z tymi zawodnikami, oni trenują w sztyc-punktach, więc no takim też trenerem w sztyc-punkcie był Tomas. I dla nas cenniejsze jest zatrudnienie nie kogoś z dużym nazwiskiem, ale kogoś, kto ma przede wszystkim wiedzę, ale też i pomysł na to i właśnie jest takim trenerem, który jest bardziej ze sztyc punktu, czyli on tych zawodników jakby szkoli i wychowuje. No, Czofenika wychował, więc to jest zawodnik, który teraz w tym momencie staje się takim topowym zawodnikiem Pucharu Świata i po chyba Krapcie drugim w Austrii.
Ty nie chciałeś być trenerem?
To jest tak, że jeśli jesteś zawodnikiem, jesteś długo, to dużo myślisz na ten temat i wiesz, jak pierwszy trener, czy w ogóle szkoleniowiec, który jeździ z kadrami, ma przerąbane za przeproszeniem, bo to nie są tylko i wyłącznie sukcesy, ale jak jest coś nie tak, no to zazwyczaj cały zespół może zostać, a pierwszy trener bierze wszystko na klatę. To nie jest proste. Ja gdzieś tam w moich myślach oczywiście była praca z dzieciakami, bo dzieciaki to jest coś, co naprawdę jak czasem pójdę na skocznię i widzę, jak to wszystko wygląda, to i się uśmieję, i ubawię, i łezka wokół czasem jest, jak to wszystko wygląda, bo to jest super, to jest super. Ale też jako teraz, jako prezes gdzieś tam staram się właśnie przede wszystkim zmienić ten system po to, żeby faktycznie to była też przyjemność, ale też żeby gdzieś tam tych trenerów mamy coraz mniej. Cały czas baliśmy się, że zawodników jest mało i sam widziałem, że tego było mało. Dzisiaj przybywa zawodników, ale mamy coraz gorzej, jeśli chodzi o szkoleniowców. Więc tu musimy zdecydowany krok zrobić do przodu i przede wszystkim szkolić tych trenerów, bo to się zmienia. To się zmienia na tyle, że trzeba być na bieżąco, jak idzie świat do przodu, żeby nie zostać choćby i tak, jak było w tym, że za późno zaczęliśmy z kobietami.
Kończąc wątek Tomasa Thunbichlera, chciałem cię zapytać o jedną twoją wypowiedź, która padła kilka miesięcy temu, byłeś gościem Szymona Majewskiego w Radiu Z i powiedziałeś, Szymon chyba cię pytał o ten wygląd Tomasa Thunbichlera, o te jego kolczyki, o tatuaże, tak, tak. I powiedziałeś coś takiego, że i to rozumiem, że zupełnie poważnie. Uprzedzałem Turnbichlera, że może być w Polsce nieakceptowalny. I powiem ci, że jest to... Dlaczego tak powiedziałeś? Może tak.
No dlatego, że on nie jest, szczególnie dla Polski, gdzie w Polsce mamy dosyć taki radykalny pogląd i jest dużo starszych osób, które są bardzo wierzące. Dla nich to jest coś, co jest wręcz nieakceptowalne. Jak popatrzymy, jak kiedyś oglądałem jakiś taki filmik z jakimś księdzem, który wręcz pluł w stronę Tomasa, no to jest chore dla mnie, ale też żeby go jakby przygotować na to, że faktycznie może się spotkać nawet na ulicy z czymś takim, że ktoś tego nie zaakceptuje i no nie wiem, no może go wyzwać, może cokolwiek zrobić takiego, co będzie nieprzyjemne. Ale myślę, że akurat on siebie na tyle akceptuje, że jemu to jest trochę palicho, kto i jak go odbiera. On jest sobą i czuje się w tym dobrze, więc to jest bardzo cenne. Też bym tak czasem chciał i myślę, że wiele z nas by chciało, żeby na tyle być sam z sobą na ty i akceptować siebie, żeby nie mieć jakichkolwiek kompleksów, a z drugiej strony wtedy jest łatwiejsze życie.
Tak, to fajne jest to podejście Tomasa, natomiast ja muszę tutaj powiedzieć, że ja się zgadzam z tobą w tym sensie, że on faktycznie mógł być nieakceptowalny i jest to bardzo smutne. Jest to bardzo smutne, jest. Że doszło do takiej sytuacji, że ty takie zdanie wypowiadasz i mam nadzieję, że jednak to się będzie z miesiąca na miesiąc zmieniało, że jednak no, każdy czy ma kolczyka, dwa czy trzy
tak, nie szata zdobi człowieka.
Będzie sobie mógł spokojnie i bez stresu po naszych ulicach chodzić. Czemu nie wygrałeś rajdu Dakar?
Chciałbym. Nie, to nie.
Próbowałeś.
Tak, to nie jest takie proste na pewno. Na początku to przede wszystkim, to może nawet nie zabawa, ale na początku to było takie spróbowanie się, czy to jest w ogóle dla mnie. Pamiętam, jak mój pierwszy Dakar był bardzo ciężki, bo pierwsze 3 dni, no to ja byłem wykończony potężnie i się zastanawiałem, po co mi to było. Później im jedziesz bardziej do mety, tym bardziej zaczynasz pewne rzeczy zmieniać i spostrzegać i już myślisz, czym, co byś zrobił w kolejnym rajdzie i tak dalej. Ja jakby obrałem to trochę taki z jednej strony dobry, z drugiej może zły kierunek, bo wiedziałem, że nie od razu jakby osiągnę nie wiadomo jakie sukcesy, tylko trochę tak muszę zacząć jak w skokach narciarskich, od dziecka trochę. I uczyłem się bardzo wolno i też przechodziłem te etapy bardzo wolno, czyli zmieniałem samochody na coraz lepsze, na inny samochód, więcej trenowałem, nabierałem tego doświadczenia. Tam jest naprawdę doświadczenie, to jest bardzo dużo daje i ci, którzy zawodnicy choćby z motorów przechodzili, to mają zdecydowanie łatwiej. Ci, którzy często przechodzili z innych rajdów, którzy od dziecka robili to, niż ci, którzy faktycznie gdzieś tam dopiero zaczynają tę swoją przygodę z tym. No i tak zaczynałem pomału i trochę mi czasu zabrakło, można powiedzieć, bo jak wycofał się główny sponsor, no to stało się tak, że no albo pojadę czymś takim, jak jechałem na samym początku, tylko bardzo okrojonym budżetem, albo w ogóle nie pojadę i zadecydowałem, że nie pojadę, bo żeby przeżyć przygodę już przeżyłem, ale ja już wtedy chciałem walczyć. Więc dla mnie by to było coś, co nie jest dla mnie akceptowalne jako sportowca, który zawsze osiągał sukcesy i chce osiągać te sukcesy, a nie tylko i wyłącznie jechać tam, bo jechać.
A byłeś traktowany poważnie jako kierowca?
Myślę, że coraz bardziej poważnie. Na początku oczywiście wielu kierowców, szczególnie w Polsce, traktowali mnie jako takie widzimisię i też jakby... Po pierwszym i drugim Dakarze słyszałem często takie opinie, że ktoś chciał jechać na Dakar i mówi Małeś dał radę, to my też damy radę, nie? I z jednej strony to było trochę krzywdzące w moim kierunku, bo ja wiem, ile musiałem poświęcić, żeby w ogóle pojechać i to, że może nie mam postury, nie wiem jakiej dużej i zbudowanej, ale przede wszystkim mam determinację i ja się nie poddaję. Ja pamiętam odcinki, gdzie w zasadzie mój pilot już się prawie poddawał, a ja powiedziałem, że choćbym miał ten piasek gryźć, to wyjadę stamtąd i dam sobie radę. Więc to jest jakby różnica między taką determinacją i kimś, kto był już sportowcem z krwi i kości, a ktoś, kto chce przygodę przeżyć i tylko przejechać. I to naprawdę nie jest takie proste, bo jednak do tego rajdu to jest najciężejszy rajd na świecie, więc do niego się trzeba przygotować. Nie da się pojechać po prostu z biegu czy z marszu. Tam są ciężkie odcinki, tam jest dużo wyrzeczeń, nieprzespane noce, więc naprawdę do tego już się trzeba przygotować, bo inaczej no, można to przytracić zdrowiem, jak nie życiem nawet.
A miałeś takie poczucie, że musisz się starać podwójnie właśnie dlatego, że jesteś no, nie z tego świata?
Oczywiście, że tak, ale też miałem mnóstwo takich gdzieś tam momentów, które były na tyle kryzysowe, że już chciałem zerwać z tym. Nie wiem, po kolejnym strzale, po kolejnym dachowaniu mówię, kurczę, no to chyba nie jest dla mnie. Wtedy na pewno bardzo dużo pomagało mi to, że miałem jakby ludzi, którzy mnie dopingowali. I to nie mówię tylko o rodzinie, ale również trenerów, z którymi gdzieś tam się szkoliłem, czy to z Finlandii, czy to z Austrii, czy Polaków, którzy mówili, a nie, no kurczę, wiesz, że ja na początku razy dachowałem, to mówi, to ty jesteś pikuś na przykład, nie, albo urywałem koło, albo coś się tam wydarzyło. Ja miałem też taką jedną sytuację, pamiętam, jechaliśmy na rajdzie, to nie był Dakar akurat, nie mogliśmy pod wydmę podjechać i w końcu trzeba było ją naprawdę wziąć na wprost, co to jest, często może się skończyć różnie. No ale była tak miękka, że nie wyjechalibyśmy, więc poszliśmy naprawdę na pełnym gazie, wyskoczyliśmy z tej wydmy i na nieszczęście za wydmą stało auto, które wcześniej ktoś tam wydachował i już postawił na koła. No i w powietrzu nic nie jesteś w stanie zrobić, nie skręcisz, nie masz skrzydeł, tylko masz koła, który możesz se kręcić w lewo, w prawo i tak lecisz prosto. Uderzyliśmy w ten samochód, przekociołkowaliśmy. Zostaliśmy na dachu, szyba rozbita. Oczywiście byliśmy na stoku wydmy, więc można było podkopać, postawić ten samochód. Szybę wykopaliśmy nogami i jechaliśmy bez szyby, w okularach narciarskich w zasadzie, nie? I pamiętam do dziś, jak przyjechaliśmy na metę i pilot mówi, Rafał do mnie mówi tak, mówi, ja pierdzielę, przecież ty lepiej jechałeś bez tej szyby, jak z tą szybą, nie? Ja mówię, a wiesz czemu? Mówię, to ze skoku, bo ten wiatr czułem, nie? Pod okularami, więc lepiej mi było czuć to, jak się jedzie. No i śmialiśmy się z tego wszystkiego. No ale niestety takie sytuacje gdzieś się tam zdarzają i każdy gdzieś tam pewne rzeczy przeżył i musi się do pewnych rzeczy dostosować, ale też ciężko pracować.
A gdybyś się jeszcze raz urodził, to wybrałbyś skoki czy rajdy?
To jest bardzo trudne pytanie. Gdybym się urodził, to pewnie nie myślałbym w ogóle o tym, co będę robił dalej, bo to przychodzi na późniejszym etapie, ale ważne jest to, do czego gdzieś tam rodzice cię na początku zachęcają i pchają.
Ale ciebie pchali do...
No tak, ze względu na to, że jestem z gór, no to no, wujek trenerem, tata był kierowcą w klubie, drugi wujek też był kierowcą w klubie, więc naturalne było to. Ja zresztą do dosyć chyba 18 roku życia, 17-18, to ja mnóstwo tych sportów uprawiałem, bo grałem w piłkę i to nawet byliśmy w czwartej lidze, jeśli chodzi o juniorów. Kombinację norweską uprawiałem, biegałem przełaje, więc no to ja zresztą teraz bardzo mocno namawiam i preferuję to, że każdy sportowiec jak zaczyna, to przynajmniej do 13-14 roku życia, powinien się skoncentrować na takim ogólnorozwojowym przygotowaniu, bo to później pomaga bardzo. Ty wybierasz sobie tę specyfikację, którą chcesz robić, czy ten sport, dopiero później, a na początku powinieneś naprawdę bardzo dużo sportów różnych uzupełniających.
Adam, i na koniec taka trochę luźniejsza część naszej rozmowy. Przyjrzałem tutaj wspólnie w redakcji, przejrzeliśmy trochę twoje media społecznościowe. Ty sobie sam to ogarniasz, czy masz ludzi, którzy postują?
Nie, ja mam jedną osobę, moja córka to robi.
Ale wszystko, co wrzuca, jest za twoją zgodą?
Tak,
czy po prostu...
tak, nie. Nie, no ona, córka mi pilnuje. Córka studiowała jakby trochę w tym kierunku, więc doskonale wie, czym się to je. Ja przede wszystkim na początku robiłem sam, ale później nie miałem na to czasu. Więc moje zadanie jest takie, że albo zrobi zdjęcie, albo filmik, albo córka mi po prostu wysyła, tata zrób to i to, zrób to tak i tak, albo zróbmy to tak, czasem sama mnie nagrywa, czy robi zdjęcia, ale moje zadanie jest to, żeby wykonać jakiś ten materiał, ona se to tnie, dogrywa, zmienia i tak dalej opisuje. Jest to na pewno dla mnie dużą pomocą i ułatwieniem, bo ja przede wszystkim no mam też, mimo to, że mam swoją firmę, to jeszcze jestem prezesem związku i tego czasu mam bardzo mało na to. Czasem mam problem, żeby w ogóle jakieś zdjęcie zrobić. Jak zapomnę, to dostaję opieprz później, że miałem coś zrobić przy jakimś wydarzeniu. No ale no tak to jest. Dzisiaj trochę to tak funkcjonuje. Jest mało osób, które same prowadzą swoje media społecznościowe, chyba że ktoś tylko i wyłącznie się tym zajmuje.
A propos zdjęć, takie jedno znalazłem z dawnych lat.
Adam Małysz, rzucone niedawno. Rozumiem, że sobie z córką poglądaliście jakieś stare zdjęcia i mówicie, a chodź, pokażemy ludziom, jak się kiedyś nosiło.
Nie, no to było też tak, że ja czasem jak przeglądam, czy jakieś zdjęcia na komputerze, czy tej, jak zobaczę, że jest jakieś zdjęcie, to wysyłam właśnie córce, mówię, popatrzcie, czy by się nie nadawało. No i to jest zdjęcie, jak jeszcze chyba byliśmy narzeczeństwem w ogóle z moją żoną i to jest w jej jakby rodzinnym domu, to znaczy się od jej mamy domu w Węgierskiej Górce. Także no, starzają się takie gdzieś tam rodzynki. Dzisiaj jest tak, że dzisiaj się nic nie uchowie i gdzieś co trafia do internetu, to już później pozostaje. Oczywiście ja staram się, żeby pewne rzeczy mimo to była ta prywatność, że nie jest jakby to wszystko, ale jak są takie jak powiedzieć rodzynki, to się tym dzielę.
No ale skoro pochwaliłeś się, że jesteś bardzo dobry w robieniu ogórków małosolnych, to powiedz mi, bo ja jestem fanem ogórków małosolnych. Mam taki jeden sklep niedaleko swojego domu, gdzie zawsze je kupuję, no ale może sam powinienem robić, jak mi...
No czy to, oczywiście,
czy to,
że tak.
Czy to Błaściema, że taki dobry?
Nie, oczywiście. Ja każdego roku robię, tylko że ja nie robię takie normalne, jak to zostawiam żonie i teściowej do słoików. Ja robię po prostu, jak się pojawiają ogórki, to robię w takim, my to nazywamy czempniak. To jest taki gliniany jakby garnek z góry z taką tylko pokrywką i do tego jakby pakuję te wszystkie ogórki i inne produkty. Czasem lubię eksperymentować, więc coś dodam i za przeproszeniem spieprzę to, więc wtedy niechętnie domownicy jedzą pewne rzeczy, a czasem jak z czymś trafię przy takim eksperymencie, to później to inni przechwytują ode mnie.
A w kuchni jesteś generalnie, dobrze się czujesz? Masz takie swoje popisowe danie, które na przykład, wiesz, masz jakieś uroczyste kolację w domu i Adam Małysz przygotuje swoje firmowe
danie. Powiem tak, kiedyś nie lubiłem gotować, dzisiaj się to trochę zmieniło i sporo gotuję. No, tym bardziej, że gdzieś tam jak coś mi się chce i coś gdzieś się zobaczę. Dzisiaj mamy o tyle łatwiej, że mamy też internet i kiedyś, ja pamiętam, moja babcia zawsze pisała zeszyt. Z przepisami miała i to różne, nie tylko wypieków, ale również różnych potraw, że jak coś gdzieś tam zapomniała, to sięgała do tego zeszytu i sprawdzała, a tu jeszcze muszę tam soli dodać czy czegoś innego. Dzisiaj wchodzimy w internet i widzimy, możemy sobie wybrać różne przepisy i też jakby trochę poeksperymentować tego, co można jeszcze tam dodać, czego ująć i... Znaczy nie mam problemu, nawet jakbym cokolwiek miał zrobić, to jak po części nie wiem, no to... Wchodzę w ten internet i sprawdzam, jak to zrobić. No, jak mi nie wyjdzie, no trudno, no to najwyżej sam to zjem, ale staram się tak, żeby było smaczne. Na przykład kiedyś przywiozłem z Finlandii zupę łososiową taką, która jest, no fajna jest zimą, bo jest bardzo rozgrzewa i zrobiłem, wszystkim smakowało i teraz zawsze jakoś tam na jesień, w zimie staramy się raz czy dwa razy przynajmniej taką zupę właśnie fińską zrobić i trochę ulepszona, trochę jest taka pod nasz gust niefiński, ale lubię takie rzeczy robić, tym bardziej jak komuś smakuje.
Remigiusz Mróz to twój kolega? Znajomy z social mediów?
To jest tak, że właśnie z social mediów ostatnio. Nie wiem, co się ze mną stało. Nawet się żona śmieje, że nigdy książek nie czytałem, a zacząłem teraz czytać i ja uwielbiam kryminały. No i jakoś tak mnie to wciągło, że całe te serie, które Remigiusz gdzieś tam pisze, mnie na tyle to fascynuje, jest tak to dobrze, łatwo napisane, że się to naprawdę fajnie czyta. I nie lubię bardzo jakichś biografii, bo to mnie wręcz nudzi. A tutaj jak siadam za taką książkę, to jest tak czasem, że potrafię pół dnia przeczytać, bo nie chcę od niej odejść.
A znasz Norwega Jon Nesbø i jego kryminały z Harrym Holem w roli głównej? Bo polecam bardzo, jak nie znasz. Bo to
słyszałem, jeszcze nie czytałem, mam nadzieję, że się mi też uda jakby przeczytać, bo tak jak mówię, ja lubię coś, jak jest akcja, coś, co się dzieje i jest takiego niewyjaśnionego, co właśnie ciężko ci odejść od tej książki.
Harry Hall zawsze jest w centrum akcji, także polecam. Mam jeszcze jedno pytanie, trochę się go boję, bo tutaj mi koledzy i koleżanki z redakcji polecali to pytanie. Jaka jest ulubiona część Transformersów? A boję się dlatego, że obojętnie co powiesz, to ja i tak nie będę wiedział, o co chodzi, bo ja nie znam Transformersów. Możesz opowiadać o jakichś postaciach, filmach. Ja słucham po prostu.
Transformersów? Ja powiem tak, że te pierwsze jakby serie dużo bardziej mi się podobały. Ostatnią, która powstała, chyba to nawet w tym roku było, powiem szczerze, że to już jest poza wszystko, już mi się nie podobała, ale te pierwsze mi się strasznie podobały. Ja ogólnie jestem też fanem jakby science fiction filmów, więc dlatego te Transformersy gdzieś tam przypadły mi mocno do gustu. Nawet pamiętam, jak te pierwsze serie oglądałem sami i kiedyś poszliśmy do kina i de facto miał lecieć jakiś film, nie pamiętam dokładnie, czy to była komedia romantyczna, czy coś, no i niestety nie leciała i był Transformersy i wziąłem żonę na to, to chyba była trzecia część bodajże. No i na początku była taka zniesmaczona, mówię, Jezus, science fiction, ja nie lubię science fiction. A potem się na tyle wciągła, że wcześniejsze oglądnęła i te kolejne, więc to nie jest tak, że ktoś, jeśli pewnego rodzaju filmów nie lubi, że się mu to nie spodoba. I ja akurat G.I. Joe też oglądam, więc to jest naprawdę sporo tych filmów science fiction, które gdzieś tam mi przypadły do gustu. No a...
A jaki masz problem z Gwiezdnymi Wojnami?
Nie wiem właśnie. Nie wiem dlaczego, ale zacząłem kiedyś oglądać jeden odcinek i no i nie wciągło mnie. A wiem, że wiele jest po prostu fanów, którzy jakby na tę sagę, która była na samym końcu, bardzo mocno czekała, a mnie to nie wciągło.
Nie wiem, czy nie stracisz trochę fanów skoków przez te wypowiedzi, tak? Bo jednak ludzie szaleją na punkcie Gwiezdnych Wojen.
Nie wiem, no jakoś tak, może dlatego, że jak powstawały w ogóle Gwiezdne Wojny, to nie byłem takim fanem science fiction, więc może warto by było teraz jakby nawet się przemęczyć z pierwszą częścią czy odcinkiem, żeby faktycznie się przekonać do tego.
Jeszcze jedna taka kwestia, już nie związana z twoimi mediami społecznościowymi, ale z twoim byłym trenerem Apoloniuszem Tajnerem, który ostatnio poszedł w politykę, został posłem i chciałem cię zapytać, znasz go bardzo dobrze, czy będzie po prostu taką maszynką do głosowania, czy to jednak będzie taki poseł aktywny, widoczny, przemawiający i zostawiający swój znak przez te 4 lata w Sejmie?
No pewnie przemawiający na tyle, na ile mu pozwolą, ale naprawdę on, jeśli chodzi o mówienie i jakby aktywność, to jest, zawsze był bardzo aktywny i ma gadane, jak to niektórzy mówią, więc myślę, że jak najbardziej. Myślę, że oprócz tego gadania to na pewno będzie rozliczane i gdzieś tam też wszyscy liczą na to, że będzie bardzo aktywnym posłem i pomoże przede wszystkim w sporcie, gdzie no, takie osoby są bardzo cenne, bo się na tym znają i są w tym od lat.
Widziałem taki post u ciebie właśnie a propos trenera, niedawno chyba wrzucony, dokonałeś takiej analizy swoich trenerów w karierze, których miałeś. I to, co mnie, może źle to czytałem, ale mam takie poczucie, że największy ślad, czy największe znaczenie miał jednak w twojej karierze dla ciebie Hannu Lepisto. I tak się zastanawiam, no dlaczego akurat on, a nie właśnie na przykład Apoloniusz Tajner, który był trenerem wtedy, kiedy no świat usłyszał o Adamie Małyszu. No nie wiem, czy można powiedzieć, że gdyby nie było Tajnera, nie byłoby Małysza, nie wiem.
Nie Mikeski, gdyby nie Jasia Szturca, ja ale akurat nie dzielę.
Tak, ale no, był Mikeska, sukcesu Adama Małysza nie było, a nawet były myśli o zakończeniu kariery, prawda? Tak. Pojawiła się ta później grupa, bo tam był również psycholog, no, był fizjolog, byłeś ty, no i był Apoloniusz Tajner. Co miał takiego Hannu Lepisto, że akurat on jest tym numerem jeden dla ciebie?
Myślę, że też dlatego, że Hannu trafił na końcówkę mojej kariery i jednak bardzo trudno jest po zawodnikowi, który jest potężnie doświadczony i który ma już jakby mimo wszystko swoją jakąś tam wizję skakania, pomóc na tyle, żeby ten zawodnik jeszcze był w stanie wygrywać, bo przypomnijmy sobie tamte lata, to już były takie lata, gdzie ja już byłem starszym zawodnikiem. Dzisiaj ktoś, kto ma 31-32 lata, to jest jeszcze młodzik w różnych dyscyplinach, bo to się wszystko przesunęło. Ale wtedy to był taki schyłek kariery. No, zawodnicy kończyli 30-33 lata swoją karierę. I osiągać wtedy sukcesy jest bardzo ciężko wytrzymać po takich sezonach, jak miałeś wcześniej. Znaleźć jakby środek na to złoty. I to też jest tak, że Hanu potrafił jakby przemówić do ciebie. Ja jeszcze miałem o tyle łatwiej, że ja mogłem z nim po niemiecku rozmawiać, więc często słyszałem coś takiego, że mówi, o jak Hanu coś powie, to on zdania nie zmieni. A właśnie, że nieprawda, bo jak ja w zasadzie jako jedyny, bo jak zawsze chłopaki też coś chciały, to mówi, to idź ty z Hanu pogadaj, bo ciebie pewnie posłucha. Ale też miałem coś takiego, że ja przychodziłem i mówię, Hanu, ale czemu tak? Nie powinniśmy trochę w tę stronę iść? A on mówi, nie, no ale to daj mi argument. Czemu tak jest? No i ja wtedy siadałem z nimi pół godziny mu tłumaczyłem, no bo to, bo to, bo tamto. No i on wtedy potrzebował czasem chwili, a czasem cały dzień, żeby sobie przemyśleć, przeanalizować to wszystko i mówi, no masz rację, dobra. I to trener, który jest tak potężnym doświadczeniem, był w stanie wysłuchać zawodnika i też jakby to nie było tak, bo były faktycznie takie momenty, że powiedział tak i koniec, ale to on był wtedy 100% do tego przekonany. A jeśli on też był trenerem, który cały czas mimo swojego wieku się chciał rozwijać i cały czas słuchał i cały czas jakby szedł za postępem, który był tworzony. Więc chyba dlatego stał się dla mnie taką ikoną, która gdzieś tam mi prowadziła. Ja zresztą do dzisiaj z nim trzymam mocny kontakt i on jak już później przestał trenować, zdrowie też mu nie pozwoliło, to często do mnie wysyłał jakby jakieś tam wiadomości, czy dzwonił do mnie, mówi, a czemu Piotrek to robi tak i tak? Powiedz mu, że powinien to tak zrobić na przykład, nie? Ja mówię, dobra, Anu, przekażę Piotrkowi. No i takie dyskusje gdzieś tam były prowadzone, ale no... Nie wiem, jakoś tak się wydarzyło, że faktycznie ten Hanu najbardziej jakby tak zapadł mi w pamięci, ale to nie znaczy, że pozostali trenerzy nie. Każdy z nich wniósł jakieś tam, nawet jak do kogoś mogłem mieć jakieś pretensje, to każdy wniósł to, co jest cennego i myślę, że to jest też tak, że każdy był cenny, ale to jak czasem słyszę, że ktoś mówi, mi nie jest potrzebny trener, bo ja już jestem tak doświadczonym zawodnikiem, że sobie dam radę, no to życzę mu powodzenia.
Już zupełnie na koniec, ja sobie, Adam, tak prywatnie dla siebie ten podcast nazwałem na pierwszym miejscu. A to dlatego, że chciałbym każdego mojego gościa zapytać o to, czy sport w jego życiu był, jest na pierwszym miejscu.
Oczywiście, że tak. Zawsze jest na pierwszym miejscu. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, to musisz się temu podporządkować przede wszystkim i wszystko robić w tym kierunku. No, ja też jakby wiedziałem, w którą stronę idę i co chcę osiągnąć. Oczywiście te początki były takie minimalne, że nie wiem, chciałem raz Pucharze Świata wygrać, nie? Ale później apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jeszcze. I myślę, że tutaj akurat jest tak, że musisz się temu podporządkować, ale też przychodzi czas, że pewne rzeczy musisz być w stanie jakby rozdzielić, czyli jak jest nie wiem, czas dla rodziny, to powinno to być tak, jeśli jest czas dla sportu, to tak, ale sportowiec, który w 100% jakby jest temu poświęcony, to nawet często, jak nie wiem, idzie z rodziną, coś robi, to i tak jest gdzieś tam ta głowa cały czas tak na wpół. Bo jak ma okazję, to coś spróbuje. I ja miałem często tak, że no nie wiem, jechaliśmy gdzieś na urlop na plaży, a ja z piasku robiłem sobie skocznię narciarską, nie? Albo zobaczyłem tam, nie wiem, jakiś pieniek, no to wychodziłem na niego, robiłem sobie pozycję i sobie wyskoczyłem z tego, nie? Więc często też było tak, że wyjeżdżałem na wczasy, to starałem się gdzieś tam tę godzinkę czy półtorej poświęcić temu sportowi. Czy to było rano, czy wieczorem, czy iść pobiegać, czy zrobić pewne rzeczy, które mimo wszystko gdzieś tam ci się mogą przydać. Nawet dzisiaj regeneracja odgrywa bardzo dużą rolę w sporcie, ale ta regeneracja to nie jest tak, że ty masz tylko leżeć i nogi do góry i to jest wszystko, bo regeneracja trochę błędnie jest odbierana przez niektórych, bo ta regeneracja to jest to, co ma ci pomóc się jakby odprężyć, ale nie tylko fizycznie, ale również i umysłowo.
Co w sporcie jeszcze przed tobą?
Nie wiem, to jest trudne do powiedzenia. Ja na pewno przede mną jest teraz ciężki okres, ale okres taki, który chciałbym z całym moim zespołem, żeby był zrealizowany, czyli te reformy, które zaczęliśmy w sportach zimowych, w naszych dyscyplinach, żeby były na tyle dobrze przeprowadzone, żeby to zadziałało, żeby to zafunkcjonowało. Żeby przede wszystkim była współpraca, ale również to, że nie mamy pojedynczych mistrzów, ale tak jak i w skokach na przykład, że przez ileś tam ostatnich lat pojawiają się nowe talenty i cały czas jako drużyna przede wszystkim jesteśmy bardzo doceniani i wysoko.
To będziemy to obserwować, trzymać kciuki. Dziękuję ci bardzo. Adam Małysz był gościem podcastu Eurosportu.